Jakiś czas temu po sieci krążyło nagranie, gdzie widać wyraźnie rosyjskiego żołnierza, który w dość niekonwencjonalny sposób postanowił rozbroić system przeciwlotniczy S-300. Najbardziej zastanawiające jest, że obaj żołnierze, czyli strzelający i nagrywający, znajdują się ratem w odległości kilkunastu metrów, zanim ten w pozycji horyzontalnej otwiera ogień z karabinu maszynowego. Telefon z nagraniem udało się uratować, natomiast czy obaj żołnierze zdołali cało wyjść z zajścia, tego nie wiadomo. System przeciwlotniczy S-300 jest systemem rakietowym, który jest obsługiwany zarówno przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej i żołnierzy ukraińskich. Jak widać, Rosjan stać, by swoje egzemplarze niszczyć. Ukraińcy z kolei proszą o kolejne dostawy tych wyrzutni. To jedna z najnowocześniejszych broni tego typu. Kijów traci kolejne egzemplarze w walce z agresorem. Z kolei Rosjanie często prowadzą ostrzał z S-300. System potrafi zwalczyć samoloty, pociski manewrujące, wykorzystując do tego w całości zautomatyzowany system, który potrafi połączyć się z centrum dowodzenia oddalonym od wyrzutni nawet o 40 km. Jak doszło do powstania jednego z najlepszych systemów obrony przeciwpowietrznej, znajdującego się obecnie w aktywnej służbie? Jakieś 70 lat temu, czyli w połowie lat 50. XX wieku, najbardziej rozwinięte kraje dysponowały co prawda technologiami rakiet balistycznych, które potrafiły razić cele mieszczące się w odległości do 200 km, ale problemy były z celnością. Praktycznie jej nie było, ale jeśli w rakiecie miał być ładunek nuklearny, to niecelność nie była dla nikogo problemem. Równorzędnie z wypracowywaniem najlepszych dla nich rozwiązań, podjęto również starania, by uskutecznić sposoby na zwalczanie takich pojazdów. Szybko się jednak okazało, że niepotrzebnie spodziewano się szybkich, prostych rozwiązań. Konieczne okazały się skomplikowane konstrukcje powstające w wyniku jeszcze bardziej skomplikowanych procesów produkcyjnych. A nauka doby lat 50. sobie z takimi tematami nie radziła. Nic a nic. Z czasem rakiety balistyczne zaczęły przechodzić same siebie. Potrafiły już razić cele z odległości 1000 km. Stąd między innymi w Związku Sowieckim przyspieszono testy poligonowe. Z zebranych danych wynikało, że można przechwycić takie pociski, ale należało udoskonalić rakiety i je zdecydowanie przyspieszyć. Na przeszkodzie inżynierom stanął sprzęt radiolokacyjny. Pociski balistyczne były za małe i za szybkie. Konieczny był nowy system przeciwrakietowy. Koniec lat 50. i lata 60. spędzono na wyznaczaniu celów i ich generalne nieosiąganie. Miały powstać dwa rodzaje rakiet o dwóch zasięgach. Jedna 50 km, druga 150 km. Pierwsza miała zwalczać samoloty i rakiety taktyczne. Druga pociski taktyczno-operacyjne i te z rodzaju powietrze-ziemia. Starano się, by system wykrywał i śledził cele małych rozmiarów, by był mocno mobilny i żeby reagował w ciągu 10-15 sekund. Programy badawcze SHAR oraz PRISMA poskutkowały powstaniem w Jekaterynburgu pocisków. 9M82 i 9M83 były dwustopniowe. Zastosowano jeden typ głowicy bojowej o masie 150 kg. Spora masa startowa dała start pionowy pocisków. Dzięki temu nie trzeba było budować ciężkich instalacji czy skomplikowanych układów naprowadzania wyrzutni. Na niej zamontowane dwa ciężkie lub cztery lekkie pociski w pojemnikach transportowo-startowych. Stworzono model w Leningradzie, wykorzystując między innymi elementy układu jezdnego czołgu T-80. Lata 70. były czasem testowania co i róż uskutecznianych modeli. Natomiast do przechwycenia realnego celu doszło dopiero wiosną 1980 roku. Trzy lata później przyjęto na uzbrojenie S-300W1, czyli system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy 9K81 w uproszczonej postaci. Jego celem było zwalczanie samolotów i środków bezzałogowych w odległości do 70 km, na wysokości do 25 tysięcy metrów. Istniała 40% szansa na przechwycenie pocisku ziemia-ziemia w zasięgu do 100 km. Zwiększono też intensywność ognia poprzez odpalanie pocisków z pojemników przewożonych na pojazdach transportowo-załadowczych 9A85. W latach 80. priorytetowo dostarczano ponad 600 pocisków. Rakiety 9M82 i wyrzutnie 9A82 czy PZU-9A84 przyjęto na uzbrojenie w 1988. Dywizjon składał się z baterii dowodzenia, radarów obserwacji okrężnej i sektorowej oraz 4 baterii ogniowych, których radary śledzenia celów mogły być oddalone od stanowiska dowodzenia o ponad 10 km. Każda bateria składała się z 6 wyrzutni i 6 PZU. Dywizjon składał się z 55 pojazdów gąsienicowych i ponad 20 ciężarówek. Istniała możliwość jednoczesnego ostrzału aż 24 celów. Na każdy można było naprowadzić po 2 pociski. Z minimalnym interwałem czasowym mógł odpalić aż 192 pociski. Maksymalnie 16 celów można było symultanicznie przychwycić, więcej się nie dało, bo stacja miała ograniczone możliwości. Jeśli zachodziła taka potrzeba, każda bateria mogła działać samodzielnie, bez kontaktu z baterią dowodzenia dywizjonu. Co najmniej 2, a maksymalnie 4 dywizjony tworzyły Brygadę Obrony Powietrznej Wojsk Lądowych. Jej stanowisko dowodzenia składało się z automatyzowanego systemu dowodzenia 9S52 Poliana D4, punktu kierowania zespołem radiolokatorów, węzłą łączności i baterii osłony. Wykorzystanie systemu Poliana D4 zwiększało o 1/4 skuteczność działania brygady w porównaniu z samodzielnym operowaniem jej dywizjonów. Struktura brygady była dość rozbudowana, przy czym w pewnym składzie mogła ochraniać front o szerokości do 600 km na głębokość 600 km, czyli teren większy od obszaru naszego kraju. Według wstępnych założeń w ten sposób miały być zorganizowane brygady najwyższego szczebla, czyli okręgu wojskowego, a na czas wojny frontu, czyli grupy armii. Następnie planowano przezbroić brygady armijne. Zaczęto jednak mówić o tym, że głównym zagrożeniem dla wojsk lądowych wciąż są i na długo pozostaną samoloty oraz rakiety skrzydlate, a do ich zwalczania pociski z systemu S-300W są po prostu za drogie. Wskazywano, że lepiej uzbrajać brygady w systemy Buk, tym bardziej, że mają ogromny potencjał modernizacyjny. Pojawiały się także głosy, że skoro S-300W wykorzystuje pociski 2 typów, to i do Buka można opracować wyspecjalizowaną antyrakietę. Rozwiązanie to zrealizowano jednak w praktyce dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, subskrybujcie, kliknijcie dzwonek, polećcie znajomym. No i generalnie wypowiadajcie się pozytywnie na temat swój własny, innych dookoła i tego kanału. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.